jedzie. Prawda, i to jeszcze trochę kilometrów. I jak Janek zadzwonił i się zapytał, czy dam radę usłużyć w tym tygodniu w zborze, ja jeszcze nie wiedziałam, przyznam szczerze, bo u nas jest konferencja z bratem Władkiem Tasakiem. Wczoraj wspaniałe wykłady. Są nagrane, będą na stronie naszej, polecam. Chociażby dlatego, że historia reformacji w Polsce, no 500 lat za chwilę, prawda? Ale nie tylko, bo i historia baptyzmu na ziemiach polskich, co myślę bardzo często bywa problemem dla baptystów, bo nawet czasami nie wiemy, skąd się wzięliśmy tutaj w Polsce. A to takie warto myśleć. Ale też, kiedy Janek do mnie zadzwonił, na sercu miałem słowo. Tutaj. Do tego zboru. Wiesz, że Duch Święty tak działa. Wybaczcie moją ułomność ludzką, bo ja jeszcze jechaliśmy, wiem, do końca nie czuję tego wszystkiego. Ale wiem, czuję, że Bóg chce, żebyśmy się nad tym słowem dzisiaj zastanowili, pochylili głowy i żebyśmy chociaż trochę poszukali, co tam jest dla nas. Dla mnie to jest po prostu... Pozwolę sobie na wód. Dla mnie to jest niesamowite przesłanie Pana Jezusa Chrystusa do, też do mnie jako Jego ucznia. I cieszę się, że dzisiaj czytaliśmy o nowej ziemi i nowym niebie. Bo to jest niesamowita Boża obietnica. Ja powiem tyle. Życie jest strasznie ciężkie. To, co się dzieje dookoła, jest strasznie ciężkie. I wiem jedno. Z moim doświadczeniem życiowym, chociaż mogę powiedzieć, że jestem człowiekiem szczęśliwym, spoglądając na mnie z boku, ludzie mówią, wow, fantastyczna rodzina, dobrze ci się wiedzie, no super. Ale wiem jedno, że gdyby nie Pan Jezus Chrystus, to byłoby ze mną bardzo źle. Bóg przeprowadził mnie przez całą moją rodzinę, przez wiele rzeczy, przez wiele miejsc, gdzie było bardzo, bardzo źle. Było bardzo, bardzo ciężko. Ale wiem jedno. On tam był i On nas prowadził. Psalmista pisał, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Prawda? Ja się bałem. Bałem się. Ale Pan mnie prowadził. I ta obietnica Boża to jest coś niesamowitego. Dla mnie to jest po prostu, powiem, mega bomba taka w życiu. Coś takiego... Ja wiem, co się spełni. Ja wiem, że ja się zawiodłem już na ludziach, zawiodłem się na przyjaciołach, zawiodłem się na bliskich. Wielu się na mnie zawiodło. Ojejku, jakby policzyć ile osób się na mnie zawiodło, to wolę nie liczyć, bo dzieci moje słuchają, co za autorytet będzie ojca wtedy. Ale wiem jedno. Kto ufa Jezusowi, nigdy się nie zawiedzie. Nigdy się nie zawiedzie. Bo Jego słowa są jedyną prawdą. Pan Jezus powiedział, jestem droga, prawda i życie. To jest napisane u was na budynku, po stronie jeziora. Ludzie, którzy chodzą sobie ten na spacer, mogą przeczytać. Ja dzisiaj przeczytałem. I wiecie, co powiem? Amen. Zgadzacie się? Nie ma innej drogi, nie ma innej prawdy i nie ma innego życia, jak tylko Pan Jezus Chrystus. Budujemy różne rzeczy. Ale obietnica. Ale słuchajcie, to, czego ucho nie słyszało, to, czego oko nie widziało, to czeka lud Boży. Wspaniała, wspaniała obietnica. Apostoł Paweł napisał, że śmierć jest zyskiem. I dla dziecka Bożego tak. Jest niesamowita obietnica, która się ma spełnić. Ale, pisał apostoł Paweł, jest tu coś do zrobienia jeszcze. Jest służba. Ja przepraszam, tak parafrazuję. I ze względu na to, co jest do zrobienia, dobrze jest tutaj być. I ja wierzę, że tu jak jesteśmy jako Boży Kościół, to jesteśmy w dobrym miejscu. Ale trzymajmy się Bożej obietnicy. I wspaniałe rzeczy nas czekają. Ale jesteśmy tu i teraz. I mimo, że łaska Boża jest ogromna, miłość Boża jest ogromna, która zakrywa wszystko, to Bóg chce, żebyśmy żyli w określony sposób tutaj, teraz i tutaj, na tej ziemi, w Kościele, ale też jako świadectwo dla innych. Żebyśmy żyli według Bożego standardu, żebyśmy żyli według Bożych wskazówek, żebyśmy żyli tak, jak On tego naprawdę chce. Nie jak my, ale jak On. I o tym chciałbym, żebyśmy się też mówili, żebyśmy się nad tym zastanowili, bo to nie jest łatwy temat. To nie jest łatwy temat. Bardzo często tak jest, że mówi się, zaufaj Jezusowi, będzie fajnie. O, wtedy będzie super. Tak, to prawda. Ale życie nie jest proste. Prawda? Każdy z nas doświadczył różne rzeczy. Obietnica jest cudowna i wspaniała. Ale też są pewne wymagania, którym musimy sprostać. Ja wierzę, że chcemy sprostać. Ale przeczytamy, dobrze? Ewangelia Mateusza, dzisiaj trzy wersety. Trzy wersety, ale wierzę, że mocne, głębokie. Trzy wersety. Ja sobie nawet ściągę taką, zrobiłem długo, bo moja żona coś tam napisała. Zawsze jak się przygotowujesz do usługi, to na jednej stronie się zmieści. Ja dzisiaj mam sześć stron zapisanych.
Mamy czas.
Ale nie, ja myślę, że to będzie coś krótka usługa, ale mam nadzieję, że tą pigułę taką, to za centrum, takie chciałbym, żebyśmy to przeżyli. Ewangelia Mateusza, rozdział 16 i dosłownie trzy wersety. 24, 25 i 26. Ja będę czytał z Biblii Brytyjskiej. Później wrócimy do Biblii tłumaczonej przez brata Piotra Zarembę. Ja wolę to nowe przymierze. Nie każdy. Ja akurat lepiej się w nim czuję.
To zależy co.
Zależy co, prawda? Ale ja wiem też, że Biblia Warszawska jest najbardziej popularną Biblią jeszcze póki co. I chwała Bogu za to, za służbę tych, którzy tłumaczyli i za to, że je mamy. Dlatego będę czytał najpierw z Biblii Brytyjskiej. 24, 26 w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza. Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je. A kto by je utracił, kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Albowiem cóż może człowiek, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Do tego miejsca. Podejrzewam, bracia i siostry, że na pamięć znacie te wersety. Często omawiane, często czytane, ale myślę, że bardzo ważne. To są słowa samego Mistrza naszego Pana Jezusa Chrystusa i dlatego chciałbym, żebyśmy jednak się nad nimi zastanowili. 24 werset, wtedy rzekł Jezus, tak się zaczyna. Wtedy to znaczy kiedy? Co to oznacza? Wtedy to znaczy coś się musiało wydarzyć, skoro Pan Jezus takie słowa, bardzo ważne i bardzo trudne słowa, wypowiedział. Więc lekko się cofnijmy może do połowy tego rozdziału i w 13 wersecie czytamy, że Pan Jezus, kiedy był w okolicach Cezarei Filipowej, zapytał się uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Za Panem Jezusem chodziło mnóstwo ludzi, słuchali nauczania, widzieli znaki, widzieli cuda. Pan Jezus przecież rozmnożył cudownie ryby, chleb. Chodzili za Nim i pyta się, Pan Jezus dobrze wiedział, prawda? On wiedział wszystko. Pyta się uczniów swoich, słuchajcie, za kogo mają mnie ci ludzie? A ludzi było pełno, był tłum ludzi. A oni rzekli, jeden za Jana Chrzciciela, inny za Eliasza, jeszcze inny za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Kochani bracia i siostry, Jezus Chrystus żył na ziemi. Są na to dowody, że Jezus z Nazaretu to postać historyczna. I niektórzy nie wierzą, że był Bogiem. Niektórzy poddają wątpliwość, co prawda, jego istnienia. Ale zobaczcie, czas od kiedy liczymy? Tam ta era. Rok 2017. Od kiedy liczono? Od narodzin Jezusa Chrystusa. Prawda? To jeden z faktów, od którego coś się wydarzyło ważnego, że nowa era się zaczęła i cały świat, praktycznie zachodnia cywilizacja, posługuje się takim datowaniem, czy tego chce, czy nie chce. I cały świat wie, że ktoś taki jak Jezus z Nazaretu żył, chodził po ziemi, no istniał tutaj wśród ludzi. I można zadać pytanie ludziom. Kim był Jezus? Kim jest Jezus? I świat odpowiada różnie. Czy on w ogóle był? Albo no, jakiś ważny, święty, ktoś, kogo należy szanować i tak dalej, prawda? I tak samo w Izraelu wtedy współcześni Panu Jezusowi odpowiadali za proroka, jednego, drugiego, za kogoś jeszcze innego. I wtedy Pan Jezus pyta swoich uczniów, pyta tych, którzy byli blisko. Ja wierzę, że pyta ciebie, siostro, bracie i mnie. A kim ja jestem dla ciebie? Pan Jezus mówi tak w 15 wersecie. A wy za kogo mnie uważacie? Za kogo uważam Pana Jezusa Chrystusa? I wtedy Szymon właśnie, apostoł, który był bardzo blisko Pana Jezusa, powiedział, ty jesteś Chrystus, czyli Zbawiciel, Syn Boga Żywego. Wspaniałe wyznanie. I ja wierzę, że każdy z nas, kto jest dzieckiem Bożym, może powiedzieć za apostołem Pawłem, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Wtedy Pan Jezus zaczął przygotowywać swoich uczniów do tego, że trzeba pójść do Jerozolimy i że będzie musiał wycierpieć i że będzie musiał być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. I zapowiadał to, mówił. Ja przeczytam teraz z Nowego Przymierza, pozwólcie, bo to jest no tu akurat tak jakby dobitniej i lepiej. I w tej sytuacji, kiedy Pan Jezus zapowiedział, że musi umrzeć w sposób straszny i zmartwychwstanie, ten Piotr, ten, który wyznał, my Cię mamy za Chrystusa, za Zbawiciela, jesteś naprawdę Bożym Synem, jesteś Bogiem. Wziął, w 22 wersecie czytamy, Piotr wziął go wówczas na stronę i zaczął upominać. Niech Cię Bóg przed tym zachowa, Panie. To Ci się nie może zdarzyć. I wtedy Pan Jezus spojrzał na Piotra i powiedział mu, zejdź mi z oczu, szatanie. Nakłaniasz mnie do odstępstwa, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Ludzkie spojrzenie i Boże spojrzenie. I nawet my, Boże dzieci, bardzo często patrzymy na to, co się dzieje dookoła przez pryzmat siebie. My, Boże dzieci, spoglądamy na życie i na to, co Bóg z nami robi z ludzkiego punktu widzenia. Czy to, co od Boga jest dobre? Zgodzimy się, tak? Wierzymy, że tak jest. Mamy pewność, w ogóle wiara, nadzieja, to są niesamowite rzeczy. Nadzieja mówi o tym, że coś się ma wydarzyć i po ludzku rzecz biorąc to, mając nadzieję, nie do końca jest się pewnym, że coś się wydarzy. Ale w Nowym Testamencie słowo nadzieja nie poddaje się pod żadną wątpliwość. Nowotestamentowa nadzieja nie zawiera ani krzty wątpliwości. Można powiedzieć, że jest pewnością. I tak wierzymy. I wierzymy, że mamy nadzieję i wierzymy, że to, co Bóg czyni, jest dobre. A to, co nie Boże, no dobre już nie jest. I właśnie Pan Jezus mówi do Piotra, nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Nie myślisz o tym, co naprawdę jest dobre, ale o tym, co z Twojego punktu widzenia wydaje się dobre. Ja chyba to mówiłem jedną rzecz, ale to powtórzę. Takie krótkie, nazwijmy to świadectwo. Tam siedzi Mikołaj, jest wyższy ode mnie, mój syn. Starszy, młodszy jest jeszcze na szczęście niższy. Ale Mikołaj jest już wyższy o parę dobrych centymetrów i wiecie co, on cały czas rośnie jeszcze. Ale ja pamiętam, jak Mikołaj był taki. Każdy rodzic pamięta, jak jego dziecko takie było. I ja pamiętam, on się urodził w marcu. Nie, ja mówię, w lutym. Ale w marcu zabierałem go na spacer. Był taki, już żeby go przewietrzyć, tak, gdzie dziecko potrzebuje czego. No witaminy D3, tak, czyli słońca. Potrzebuje wiatru lekko, żeby było. No świeżego powietrza. A ja pamiętam, jak mieliśmy łóżeczko, czy Mikołaj miał łóżeczko, na tym łóżeczku kładliśmy taki przewijak i ja go ubierałem. I miał taki kombinezon. Jednoczęściowy. Ja, dobry ojciec, chciałem to dobre D3, witaminkę, słoneczko, tak? Żeby go wiaterek objął, żeby się zdrowo rozwijał. Chciałem go wyprowadzić na mnie. No nie, dziecko się nie wyprowadza, dziecko się bierze na spacer. Chciałem go wziąć na spacer, trzeba było go ubrać. No więc położyłem go, położyłem najpierw ten kombinezon, jego na ten kombinezon i chciałem mu rączki, nóżki wkładać. Za każdym razem ja nie wiedziałem, że dziecko się może tak trzeć, jak on się da. On po prostu nie chciał, żeby to robił. Bo z jego punktu widzenia to mu się nie podobało. To wcale nie było dobre. Ale jako ojciec, patrząc szerzej, widziałem, że to było potrzebne. Przecież gdybym go zabrał w marcu na dwór, to ja bym go przewietrzył, owszem, ale byśmy w szpitalu na Sorze wylądowali za chwilę. Z zapaleniem płuc pewnie. Ja wiedziałem, co jest dla niego dobre. On potrzebuje tego słońca, on potrzebuje tego powietrza, ale on potrzebuje też ciepła. Więc go w ten kombinezon musiałem włożyć. I faktycznie, jak go już zniosłem z tym wózkiem na drugim piętrze, wtedy mieszkaliśmy, powoziłem, pobujałem tam rączki taki, uśmiechnięty w tym wózku spał. Dobrze mu było. To było dobre. Ale on nie wiedział, że to jest dobre. On sobie nie zdawał z tego sprawy. W danym momencie dla niego to delikatnie było irracjonalne. Ja nie wiem, co w tej malutkiej główce, malutkiego niemowlęcia się wtedy roiło, ale jemu się to na pewno nie podobało. I Pan Jezus, mówiąc o swojej śmierci, mówiąc o swoim zmartwychwstaniu, wiedział, że to jest dobre. Nie jest to łatwe, ale to jest dobre. Piotr tego nie rozumiał. Piotr tego nie widział. I próbował wpłynąć na Boga. Próbował wpłynąć na Jezusa. I Pan Jezus twardo mówi o nie. Mówi wręcz tutaj: idź precz ode mnie, szatanie. W Biblii Warszawskiej. Jakie ostre słowa. Kochani, chcielibyście usłyszeć z Bożych ust: idź precz, szatanie? Ja bym nie chciał. Ja nie chcę. Robię różne rzeczy. Wstydzę się za wiele z tych rzeczy, ale nie chcę, nie chciałbym usłyszeć czegoś takiego. Boża perspektywa jest inna niż perspektywa człowieka. Bóg przeprowadza człowieka przez wiele rzeczy. Tak jak to zrobił ze swoim umiłowanym synem. A bowiem Bóg tak, tu mamy napisane, Bóg tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego syna, by każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana 3,16. Można powiedzieć coś, co o północy wyrecytujemy. Bóg tak umiłował świat. To było dobre. Z Bożego punktu widzenia to było dobre. To jest dobre. To jest jedyna droga do Ojca. Ktoś się kiedyś zapytał, ile dróg prowadzi do Boga. Każda. Każdy stanie oko w oko ze Stwórcą. Każdy stanie oko w oko z Bogiem. Ale tylko jedna droga, Jezus Chrystus, jest drogą, która zaprowadzi nas do Boga, do Ojca. Tylko ta droga prowadzi nas do Boga, do Ojca. No właśnie. I wtedy, w tej sytuacji, kiedy Piotr został bardzo mocno napomniany, upomniany, kiedy ten ludzki punkt widzenia jakby brał górę w Piotrze, mimo że wcześniej wyznał, że to Jezus to jest Zbawiciel, to jest Syn Boży. I wtedy Pan Jezus w tej sytuacji, w tym momencie powiedział do swoich uczniów: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Czytamy o obietnicy Bożej. Czekamy na te cuda, które będą w niebie, na tą wspaniałość, na to, gdzie nie będzie płaczu, nie będzie bólu, gdzie wszyscy będziemy w nowych ciałach, w uwielbionych ciałach. Ale tutaj, na ziemi, Pan Jezus mówi: jeśli chcesz iść za mną, to masz się zaprzeć samemu siebie. Ale mało tego, masz wziąć swój krzyż i pójść za mną. Wezwanie dla ciebie i dla mnie. Jeśli wyznajesz, że Jezus jest Panem, ustami, kto wyznał ustami, a sercem uwierzy, zbawiony będzie. Jeżeli wyznajesz, że Jezus jest Panem i naprawdę dla ciebie jest Panem i naprawdę dla mnie jest Panem,